Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś o sytuacji politycznej w Polsce. Nasi goście, pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, konstytucjonalista. Witamy pana bardzo serdecznie na naszej antenie.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim.
I drugim naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam serdecznie też pana profesora.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panowie, sytuacja polityczna w Polsce, tak myślę, że ta debata czy ta dyskusja jakoś cały czas wokół wyborów, tego czy mają się odbyć, czy też nie, czy sytuacja epidemiologiczna na to pozwala, czy powinniśmy wziąć jakieś czynniki pod uwagę. Nawet pojawiła się informacja, Sąd Najwyższy, ustawa o wyborach korespondencyjnych narusza konstytucję i zawiera wady merytoryczne, nie powinna wejść w życie. Na przykład międzynarodowe różnego rodzaju instytucje też ostro krytykują wybory w Polsce. Podpisało się nawet wiele różnych organizacji, tak nawet w komentarzach, że 40 organizacji broniących praw człowieka. Zresztą to też w jakiś sposób na wniosek pana Adama Bodnara zagranica i te organizacje się angażują, Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak panowie oceniacie tę sytuację, panie profesorze, pan profesor Przemysław Czarnek, pan jako konstytucjonalista, bo są i tacy, którzy mówią, że gdyby tych wyborów nie było, no to odbiera nam się prawa jak obywatelskie, na których straży stoi konstytucja. Więc tutaj trochę takich sprzeczności. Jak rozumieć to, co robi rząd, to, co robi parlament, to, co dzieje się w Sejmie, w Senacie i te wszystkie jakieś takie zawirowania wokół majowych wyborów?
No, proszę Państwa, jest sytuacja absolutnie jednoznaczna. Mamy konstytucję, która w Polsce obowiązuje. No i zgodnie z tą konstytucją jeszcze w lutym pani marszałek Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na 10 maja. Przypomnę, że konstytucja wymaga, ażeby wybory prezydenckie odbyły się między 100 a 75 dniem przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Kadencja 5-letnia pana prezydenta Andrzeja Dudy, zresztą znakomita kadencja znakomitej prezydentury na tle wielu innych prezydentów, które mieliśmy, upływa 6 sierpnia tego roku. W związku z powyższym ten termin 10 maja jest właśnie w tych widełkach między 100 a 75 dniem. Ostatni dzień, w którym te wybory mogą się odbyć, to jest 23 maja. To jest akurat sobota. Ostatnia niedziela, w którą te wybory miały się odbyć, to jest niedziela 17 maja. 10 maja jest w tych widełkach. No i te wybory są zarządzone i przełożyć się ich nie da poza te widełki między 100 a 75 dniem przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. W międzyczasie, jak wiemy, no, przyszła do Polski pandemia, która ogarnęła połowę świata. Przyszła również i do Polski. Od 4 marca mamy pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Na dziś mamy tych przypadków ponad 12 tysięcy. I w ramach tej pandemii musimy te wybory przeprowadzić. Oczywiście przez wiele tygodni była sytuacja wyczekiwania na to, co się będzie działo, na ile te ograniczenia wolności i praw, bardzo dotkliwe, ale konieczne, będą skuteczne. No i dzisiaj wiemy, że są bardzo skuteczne, bo liczba przypadków zachorowań w Polsce jest kilkunastokrotnie mniejsza niż w krajach, których nie podjęto na czas odpowiednich działań, w których podejmowano te działania dopiero wzorując się na Polsce. To są fakty, że pan premier Mateusz Morawiecki i jego rząd te działania podejmowali kilka kroków wcześniej niż kraje Europy Zachodniej. No i porównanie tego jest absolutnie jednoznaczne. Sto kilkadziesiąt tysięcy, pod 150 tysięcy przypadków w Hiszpanii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Przy 12 tysiącach w Polsce to jest przepaść, jeśli chodzi o zwalczanie koronawirusa. Podobnie jeśli chodzi o liczbę ofiar koronawirusa w Polsce, kilkaset, a kilkadziesiąt tysięcy w krajach Europy Zachodniej. Do tego doprowadziły te ograniczenia, które zostały przyjęte. W związku z powyższym nie ma najmniejszych podstaw prawnych na dzisiaj do tego, ażeby wprowadzać jakikolwiek stan nadzwyczajny, bo jesteśmy w stanie epidemii zarządzonym na podstawie ustawy z 2008 roku, uchwalonej jeszcze przez PO-PSL, i te ograniczenia wprowadzane na podstawie tej ustawy są wystarczające, jak widać, do zwalczania koronawirusa. Zatem nie ma podstaw do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nie ma podstaw w związku z powyższym do przesuwania wyborów. No ale żeby te wybory odbyły się w sposób bezpieczny, to już 6 kwietnia, przewidując pewne zalecenia Ministerstwa Zdrowia wydane już po świętach wielkanocnych, wprowadziliśmy ustawę, przyjęliśmy ustawę o wyborach korespondencyjnych dla wszystkich, tak żeby wszyscy ci, którzy są w grupie ryzyka, zatem nasi seniorzy, osoby powyżej 60 roku życia, ci, którzy są w grupie ryzyka, bo są po jakichś chorobach, a są w młodszym wieku i mają mniejszą odporność na choroby, żeby wszyscy mogli w nią wziąć ich udział. I od 6 kwietnia ustawa niestety przetrzymywana jest zupełnie nieodpowiedzialnie w Senacie. Widzimy sytuację dzisiaj, szanowni państwo, w której można powiedzieć cała opozycja od Konfederacji po Lewicę z różnym natężeniem rzuca kłody pod nogi tylko po to, żeby nie wypełnić konstytucyjnego obowiązku przeprowadzenia wyborów, a zatem nie doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy państwo moglibyście oddać głos na nowego prezydenta. Liczymy, że będzie to druga kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy, na nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na głowę państwa, która jest absolutnie konieczny ten wybór po to, żeby ta ciągłość władzy prezydenckiej została zachowana, bo przypomnę, jeśli by nie przeprowadzić tych wyborów, no to 7 sierpnia będziemy bez prezydenta. Państwo bez prezydenta nie jest znane Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i doprowadziłoby to do kompletnej destabilizacji politycznej państwa polskiego. Na to obliczone są działania dzisiaj opozycji. Zrobić wszystko, żeby nie doprowadzić do wyboru prezydenta w konstytucyjnym terminie, a zatem doprowadzić do sytuacji, w której 7 sierpnia państwo będzie zdestabilizowane. No gdzie tu odpowiedzialność za Polskę? Gdzie tu odpowiedzialność za ludzi? Gdzie tu odpowiedzialność za dalsze zwalczanie koronawirusa, który będzie jeszcze z nami przez kilkanaście miesięcy? Gdzie tu odpowiedzialność za zwalczanie kryzysu gospodarczego, który ten koronawirus wywołuje, za wprowadzanie kolejnych skutecznych elementów tarczy antykryzysowej? Mamy dzisiaj do czynienia z opozycją totalnie nieodpowiedzialną i totalnie nieprzestrzegającą konstytucji, co więcej wzywającą nawet do nieprzestrzegania konstytucji w takich realiach dzisiaj jesteśmy. No a to, że czynniki zewnętrzne wtrącają się w te sprawy polskie i też jakby nakierowane są na destabilizację sytuacji w Polsce, no to przecież to nie jest sytuacja, którą znamy od dzisiaj, od wielu lat, odkąd Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce, dzięki państwa głosom. Mamy raz po raz sytuację, w której w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zupełnie bezprawnie próbuje się destabilizować sytuację w Polsce. No ale my działamy zgodnie z konstytucją i robimy wszystko w tym nadzwyczajnym okresie, bo jest to nadzwyczajny okres pandemii, żeby konstytucję przestrzegać i żeby ten polityczny ustrój państwa był w praktyce realizowany dla dobra społeczeństwa.
A tak dopytam, zdążycie, bo nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale ta obstrukcja Senatu, działania pana marszałka Grodzkiego, no, powodują, że te terminy, na się pytanie, czy one mogą być zachowane, czy też nie?
Otóż to jest bardzo dobre pytanie i chcę wszystkim państwu powiedzieć. Liczba, raz jeszcze powtórzyć, liczba kłód rzucana pod nogi polskiej demokracji, polskiemu państwu, polskiemu narodowi, społeczeństwu jest przeogromna. Codziennie te kłody widzimy. To nie jest kwestia tylko Senatu, drogi ojcze i szanowni państwo, bo Senat ma 30 dni na procedowanie tej ustawy i 6 maja musi ta ustawa wrócić do Sejmu i 7 maja będzie ona ostatecznie uchwalana. Trafi do prezydenta i wejdzie w życie, mam nadzieję, 8 maja, dzień po. tym terminie. Natomiast to jest również zachowanie samorządów, które są zaszczuwane przez opozycję. Tu nie chodzi tylko o samorządowców z Platformy Obywatelskiej i z PSL-u. Tu chodzi o wielu samorządowców, którzy są, można powiedzieć, niepowiązani w żaden sposób partyjnie, ale również samorządy, które są, wywodzą się wójtowie, burmistrzowie z Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas są bombardowani jakimiś absurdalnymi opiniami prawnymi o zamachu konstytucyjnym. No, zamachem jest, ja odwołam się do pana profesora Mieczysława Ryby, który za chwilę będzie też o tym mówił, ale świetny jego ostatni artykuł w naszym dzienniku, w którym jasno mówi, że zamachem jest nawoływanie do niegłosowania w wyborach, a nie głosowanie w wyborach. No, dzisiaj doszliśmy do absurdu i sytuacji postawionej na głowie, bo dzisiaj mówimy również o podstawach prawnych w tych ustawach antycovidowskich, które dają podstawy do przygotowania tych wyborów korespondencyjnych, do nieodpowiedzialnego zachowania części samorządów, które nie chcą udostępniać spisu wyborców, na podstawie którego będą przeprowadzane te wybory. No ale radzimy sobie z tym. Jestem w kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych, z panem ministrem Soboniem Arturem, między innymi, który twierdzi, że te spisy spływają jednak już w dużej części. I jesteśmy absolutnie zdeterminowani, a państwo polskie jest na tyle sprawne i jego organy, a także cały ten aparat jest na tyle sprawny, w tym również Poczta Polska, która nie została na szczęście sprywatyzowana, jest na tyle sprawna, że absolutnie wybory będą przeprowadzone. Taki jest stan na dzisiaj i zdążymy ze wszystkim.
Bardzo dziękuję. Teraz pan profesor Mieczysław Ryba. Pana ocena tej sytuacji, tutaj wspomniany ten zamach stanu, o którym pan pisał, że w żaden sposób nie możemy mówić, że procedowanie wyborów tych prezydenckich w maju to zamach stanu. Jaka jest pana ocena, jak pan widzi tą debatę polityczną i to, co dzieje się w Sejmie, w Senacie, w tej przestrzeni publicznej, politycznej dotyczącej najbliższych wyborów?
No, gdyby nazwać wybory mianem zamachu stanu, no to trzeba by nazwać tę konstytucję jako taką, która w istocie nie jest demokratyczną. A ta konstytucja była uchwalona przez siły polityczne, które dzisiaj mówią, że wybory nie mogą się odbyć w konstytucyjnym terminie. Bo w 1997 roku to większość lewicowo-liberalna przegłosowała konstytucję, która mówi o kadencyjności prezydenta. I nagle mówią, że nie mogą się wybory odbyć, bo PiS je robi. No nie PiS je robi, tylko są terminy konstytucyjne. To są rzeczy oczywiste. Proszę zwrócić uwagę, że te siły polityczne, które wybierają chaos, no bo jeśli one mówią, że wybory mają nie być, czyli w istocie no mówią, że no, ma być jakiś wakat na urzędzie prezydenta, no kiedy ta kadencja wygaśnie. No oczywiście wzywają do wprowadzenia stanu wyjątkowego, ale jak można wprowadzić stan wyjątkowy w momencie, czy stan epidemiczny, w momencie, kiedy poluzowujemy już obostrzenia. A dlaczego są poluzowywane? Dlaczego coraz więcej możemy? Dlaczego już wiemy, że od 4 maja i galerie będą czynne i do przedszkoli i dzieci i tak dalej? Bo jest jakoś sytuacja opanowana. Czyli sytuacja jest coraz bardziej od strony zdrowotnej opanowana, a tu będzie stan wyjątkowy wprowadzany. No na podstawie czego? Proszę zwrócić uwagę, że te same siły polityczne, które uchwalały konstytucję, na bazie której kadencja prezydenta trwa 5 lat i koniec. W 1989 roku, kiedy był okrągły stół i kiedy były wybory 4 czerwca, okazało się, że Polacy nie wybrali z listy krajowej około tam 33 bodaj posłów z PZPR-u. I co zrobiły te siły polityczne, które przecież przyznają się i do Tadeusza Mazowieckiego, i do Adama Michnika, i do Bronisława Geremka? Zmieniły ordynację w trakcie oddawania głosu, tak, ażeby można było na listę krajową jeszcze raz zagłosować w drugiej turze. Żeby ci PZPR-owscy kandydaci mogli się dostać do Sejmu ze względu na to, że taki, a nie inny był układ okrągłostołowy. Proszę zwrócić uwagę, zmieniono ordynację w trakcie głosowania, a teraz nie można zmienić ordynacji przed głosowaniem ze względu na epidemię. Jakiż tutaj jest dziwaczna hipokryzja. Skąd to wynika? Historycznie rzecz ujmując, proszę zwrócić uwagę, że w 1939 roku na Polskę napadły Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki. Co się dalej działo? Dalej władze udały się do Rumunii, zostały internowane. I co polska warstwa polityczna, sanacyjna, a później wszystkie inne siły polityczne na emigracji robiły? Prezydent Mościcki delegował, bo na mocy konstytucji kwietniowej, która była krytykowana przez opozycję, bo ona nie była demokratyczna, ale delegował, wskazał na swojego następcę i później przez całą wojnę i po wojnie, aż do wyborów prezydenckich 90 roku, kolejni przedstawiciele polskiej klasy politycznej, tej emigracyjnej, przekazywali sobie władzę mimo różnych sporów politycznych po to, ażeby ciągłość władzy istniała, ażeby przynajmniej na poziomie symbolicznym II Rzeczpospolita nigdy nie wygasła. A prezydent reprezentuje, jest głową państwa, reprezentuje Rzeczpospolitą. W III Rzeczpospolitej pewna część sceny politycznej, nazwijmy ją umownie jednak kosmopolityczną, bo jednak tak to trzeba nazwać, nie jest w stanie wesprzeć wspólnotowych działań na płaszczyźnie państwowej, ażeby skutecznie doprowadzić do wyborów, bezpiecznie i skutecznie, a pamiętajmy, że tu wybieramy głowę państwa. Bez głowy państwa cały ustrój się sypie. Nie wiadomo, jak wtedy z tego klinczu wyjść. Więc dlaczego mówię kosmopolityczną? Bo wzywają oni te różne organizacje, o których ojciec mówił, do interwencji w sprawy Polski. Do tego stopnia, że jeden z komisarzy, Didier Reinders, ten komisarz od sprawiedliwości, nagle stwierdził, że powinna się cała Komisja Europejska zająć sprawami wyborów w Polsce, czyli w istocie wyznaczyć termin inny niż konstytucyjny, no bo jak o tym mówić. Ja nawet w którymś z periodonów mówiłem, a po co mają nam wyznaczać termin wyborów, niech od razu ten komisarz wyznaczy prezydenta. No tak jak kiedyś w XVIII wieku niby formalnie wybory, elekcje królów się odbywały, ale realnie to albo car Piotr I, albo caryca Katarzyna wybierali nam króla. No ta elekcja była czystą formalnością, a w istocie to caryca Katarzyna zdecydowała, kto ma być tym już ostatnim niestety królem Polski. I ten element wzywania czynnika zewnętrznego, żeby porządkował nam sprawy ustrojowe, żeby porządkował nam scenę polityczną, no jest niezwykle groźny, bo czynnik zewnętrzny, jakikolwiek polityczny, państwowy, nie jest w jego interesie to, ażeby Polska była konkurencyjną siłą, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z kryzysem takim poepidemicznym, zwłaszcza dzisiaj, kiedy konkurencja się wzmaga. Więc przynajmniej czego my, jako wyborcy, powinniśmy oczekiwać od polityków, to patriotyzmu. Więc tutaj kwestie oczywiście są wyjątkowe, a więc trzeba się zmieścić w terminach konstytucyjnych, bo proszę zwrócić uwagę, że nawet gdyby się wszystkie siły sejmowe dogadały, przesuwamy, nie będziemy oprotestowywać tego, że konstytucja jest naruszona, to przecież są też kandydaci spoza parlamentu i oni mogą jak gdyby skarżyć. Więc tutaj no, tego nie ma i to jest bardzo smutne, kiedy się przyjrzymy wypowiedziom chociażby Donalda Tuska, przecież premiera nie tak dawno w Polsce, przecież przewodniczącego Rady Europejskiej, przecież polityka szefa głównej partii opozycyjnej w Polsce do niedawna, który mówi, że nie pójdzie do głosowania i wzywa do takiej postawy, no to jest rzeczywistość, no, którą chyba nigdzie w świecie, a przynajmniej ja dzisiaj nie znam takiego kraju, gdzie by politycy, poważni politycy w ten sposób się do aktu wyborów odnosili. Jeszcze parę słów takich czysto historycznych z tych rządów prawicowych. Proszę sobie przypomnieć, tak zwany Ciamajdan, ktoś mówił, ale okupację Sejmu w tamtej kadencji, na samym początku rządów pisowskich była okupacja Sejmu. Po co? Po to, ażeby nie doszło do uchwalenia budżetu. Jeśli by nie doszło do uchwalenia budżetu, no to wtedy by były przyspieszone wybory wedle, prawda, procedur konstytucyjnych, więc uznawano, że to zebranie posłów poza główną salą plenarną jest nielegalne, że po prostu to wszystko trzeba zerwać. Później był tak zwany Majdan, czy wzywanie do takiej rewolucji jak w Kijowie, prawda, czyli no do po prostu jakiegoś zamachu, trudno powiedzieć, o co tutaj chodziło. Wreszcie to całe zamieszanie z sądownictwem, kiedy jedne sądy nie uznają się drugich nawzajem. Instytucje kluczowe, jeśli bierzemy pod uwagę władzę w Polsce. Chaos w tej dziedzinie. I na koniec nieuznawanie wyborów. To już nawet nie, że instytucje się nie uznają. Nieuznawanie wyborów jest w istocie czym? Jest w istocie nieuznawaniem woli suwerena, którym jest naród. I szukaniem suwerena poza narodem. No czyli niech komisarz Reinders, niech Komisja Europejska, niech TSUE, niech ktoś tam zewnętrznie dookreśli to, jak my się mamy u siebie rządzić. To są rzeczy od strony takiej historycznej patrząc, no niezwykle groźne. O wiele bardziej się tu przypomina XVIII wiek i to ciągłe bieganie po dworach europejskich po to, żeby interweniowały wewnętrzne sprawy polskie, niż II Rzeczpospolita. Przypomnę, II Rzeczpospolita, mimo tego, że nas rozebrano w 1939 roku, rząd przetrwał. Dlaczego? Bo klasa polityczna wykazywała się patriotyzmem. Przecież prawda, różne były rządy po 1939 roku i po II wojnie światowej, mówię o tym rządzie na uchodźstwie. Różni byli prezydenci, ale jednak ciągłość władzy. Dlaczego? Bo państwo jest ważne. Ono jest dla nas wspólnym dobrem. Prezydenci się zmieniają, prawda, premierzy się zmieniają, ale trzeba zachować przynajmniej symbolicznie, bo wtedy już raczej symbolicznie, ale te zręby suwerenności. I ostatni prezydent, ten, który zginął w Smoleńsku, Kaczorowski, był tym, który przekazał insygnia władzy państwowej prezydentowi Wałęsie, uznając, no, że to jest demokratycznie wybrany, mimo tego, że to się działo po okrągłym stole, kiedy to wszystko jeszcze było w pewnym chaosie. Ale tę ciągłość starano się zachowywać, bo była warstwa polityczna II Rzeczpospolitej o nastawieniu patriotycznym. Naprawdę, wierzcie państwo, bardzo skonfliktowana warstwa polityczna ze sobą, spierająca się o wiele rzeczy, ale jednak dobro Rzeczpospolitej jest dobrem naczelnym. Nagle negujemy rząd, próbujemy okupować parlament, sądów nie uznajemy, prawda, powołanych sędziów przez prezydenta i nagle nie uznajemy wyborów. Czyli no oczywiście, że można dyskutować, czy taką procedurę zastosować, czy inną, ale wszyscy powinni się pochylić nad tym, ażeby te głosy były bezpiecznie oddane i wszyscy powinni się pochylić nad tym, ażeby skutecznie wybrać prezydenta, mimo tego, że żyjemy w trudnych czasach. Ale przecież w trudnych czasach żyjemy, idziemy do sklepu, idziemy na pocztę, musimy, wielu, czy większość z nas idzie do pracy, no jakoś po prostu musimy funkcjonować. I państwo też musi funkcjonować, bo kryzys państwa w takiej sytuacji no, byłby dla nas niezwykle, jako dla wspólnoty, groźny.
Panowie, bo cały czas mamy takie odczucie, jakby to było no, ostrzeganie obywateli przed tym, że no, ktoś nas okrada, że to jest skok na bank. Takie ujadanie i to nam funduje nieustannie opozycja. Może ma i też do tego prawo, no ale... Byli różni prezydenci, tak jak pan profesor Ryba podkreślił. Różne mieliśmy etapy, przecież jak długo Kwaśniewski był, też możemy mieć wiele ale do niego, ale jednak, no, mówimy, demokracja na to pozwala i tak, a nie inaczej Polacy wybrali, taką, a nie inną dojrzałość swoją pokazali. I teraz, no, jak patrzeć na tą opozycję i na to, co dzieje się w parlamencie? No bo Polacy pewnie też myślą swoje. Na przykład pan Piotr Andrzejewski, to jest sędzia Trybunału Stanu. On mówi, że chodzi o obezwładnienie instytucji państwa stojących na straży konstytucji i prawa. Czuje się zagrożony, mówi, w swoich prawach wyborczych. Jeżeli w Warszawie, gdzie jestem na liście wyborczej, każe mi się iść do lokalu wyborczego, to ryzyko mojego zakażenia jest dużo większe. A pan wspomniał też te, panie profesorze, te działania chociażby komisarzy, czy Europy. No to tutaj cytuję kolejnego, profesor Waldemar Gontarski, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie, też konstytucjonalista, który mówi tak: Komisja Europejska w osobie komisarz Wery Jurowej występowała przeciwko wyborom w Polsce. Na to też się opozycja powołuje, zresztą ją też zaprosiła jakiś czas temu. Zareagowaliśmy w ten sposób, że opisaliśmy wybory w pełni korespondencyjne, które odbyły się w Niemczech, w Bawarii, w ostatnią niedzielę marca. Opisaliśmy, że tamtejszy parlament przyjął odpowiednią ustawę z mocy działania wstecz. Nikt nie podejmował tego sporu, że na pół roku przed wyborami nie można zmienić ordynacji wyborczej, co komisarz zarzucała Polsce. Jak panowie się do tego odniosą? Czy to są jak gdyby takie inne poglądy, czy jednym wolno, drugim nie? I też jakoś tak podnieca się taki no, płonący ogień w Polsce i każdą okazję się, można powiedzieć, wykorzystuje, patrząc nawet to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, bo mówimy gospodarka jak kuleje, tym samym obywatele, bo to my się czujemy wszyscy niepewni, a tutaj taki spór o wybory, jakby nie wiadomo, o co chodziło.
Ano chodzi właśnie o tę gospodarkę, chodzi o naród polski, chodzi o Polskę. Wczoraj podczas apelu Jasnogórskiego, kiedy modliliśmy się, słyszeliśmy ojca, który prowadził rozważania i który mówił wprost, jesteśmy w czasach przełomowych. Musimy sobie to uzmysłowić my wszyscy. To są czasy przełomowe, bo tu już nie chodzi, tak jak ojciec powiedział, o to, kto będzie prezydentem. Oczywiście wiemy, że musi to być pan prezydent Andrzej Duda, żeby kontynuować te ponad czteroletnie rządy Prawa i Sprawiedliwości i pięcioletnią prezydenturę, ale tu chodzi o destabilizację państwa polskiego. Zobaczcie państwo, że mamy dzisiaj już sytuację, w której uporządkowała się sytuacja w sądach. Przecież przez ostatnie kilka lat mieliśmy cały czas wielką atmosferę podgrzewaną również przez czynniki Unii Europejskiej, zwłaszcza przez TSUE, przez komisarz Jurową, wcześniej Timmermansa, wokół sądów. Dzisiaj sprawa została załatwiona definitywnie tymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, ustawą, którą przyjęliśmy w grudniu, rozstrzygnięciem sporu kompetencyjnego, tym wystąpieniem prokuratora krajowego do pani Gersdorf, żeby wyjaśniła, dlaczego przekroczyła swoje uprawnienia, jednoznacznie próbując nieudolnie zablokować Izbę Dyscyplinarną. Mamy ostatni dzień kadencji pani prezes Gersdorf i koniec chaosu w wymiarze sprawiedliwości i anarchizacji wymiaru sprawiedliwości. Więc oni widzą ten jakiś czynnik, w którym bierze udział również niestety nieodpowiedzialna opozycja, że dzisiaj, żeby zdestabilizować państwo polskie, to zostaje tylko jedna rzecz. Uderzyć w wybory, doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie można normalnie, w sposób konstytucyjny wybrać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy nastąpi chaos polityczny i ustrojowy w Polsce, a wtedy Polska nie poradzi sobie dalej z stawianiem czoła koronawirusowi, nie poradzi sobie z pomocą dla pracodawców i pracowników, żeby utrzymać miejsca pracy w dobie tego kryzysu gospodarczego światowego wywołanego koronawirusem. To jest tylko na to obliczone. Zobaczcie państwo, jak ogromna jest nieodpowiedzialność w tym momencie właśnie opozycji. To już nie jest opozycja, która walczy o takie albo inne rozwiązania. To jest opozycja, która stawia się w szeregu z tymi, którzy walczą z państwem polskim. To trzeba nazwać wprost i po imieniu. To jest walka z państwem polskim. Ostatni etap. Dlatego to, co wczoraj słyszałem podczas apelu Jasnogórskiego, podczas modlitwy przed wizerunkiem Królowej Polski, to jest dokładne potwierdzenie, czy dokładne uderzenie w sedno sprawy. To są czasy przełomowe. I albo teraz wyjdziemy z tego zwycięsko i wybierzemy prezydenta na następne 5 lat i mamy, proszę państwa, przed sobą 3 lata bez wyborów. Możemy się normalnie zajmować najważniejszymi sprawami w Polsce, kontynuować konieczne reformy, bo przecież rzeczy do zrobienia w Polsce jest mnóstwo, ale droga obrana jest bardzo dobra i pokazują to wszystkie statystyki, również gospodarcze. No albo ulegniemy temu zmasowanemu atakowi opozycji, czynników jakichś zewnętrznych, które są po prostu przeciwko Polsce, przeciwko stabilizacji, przeciwko silnemu państwu. A dzisiaj widzimy, że tylko silne państwo w tej dobie kryzysu jest w stanie rzeczywiście stawiać czoła tym kryzysom i pomagać, czy rządzić tak, ażeby obywatele w trudnych nieraz czasach mogli normalnie funkcjonować. To jest dzisiaj sedno sprawy. To jest właśnie powód, dla którego opozycja już nie zachowuje się jak opozycja, tylko zachowuje się jak targowica, a nawet myślę sobie, że jakby się porównało niektóre działania opozycji, choćby ten Ciamajdan z 16 roku, czyli próba zablokowania, uchwalania ustawy budżetowej, ale też teraz te wydarzenia, próba zablokowania przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnym terminie, no to można powiedzieć, że chwilami nawet obrażamy targowicę, patrząc na to, co się dzieje w opozycji i porównując opozycję do targowicy. Jest po prostu sytuacja przełomowa, ale ja zapewniam państwa raz jeszcze, wszystko to, co robi się w Sejmie, naprawdę w atmosferze bardzo ciężkiej, naprawdę pod wieloma zarzutami, przecież słyszycie państwo codziennie już polityków z pierwszych stron gazet, którzy mówią wprost do premiera Sasina, będziesz siedział do premiera Morawieckiego, wszyscy mamy siedzieć. Tu już nie tylko kwestia obstrukcji parlamentarnej i przetrzymywania wszystkiego zupełnie nieodpowiedzialnie, ale straszenie wprost, straszenie samorządowców, którzy przekazują spisy wyborców na podstawie obowiązujących przepisów prawa, że będą siedzieć. Ukazała się opinia prawna na zlecenie pani Kidawy-Błońskiej. Biuro Analiz Sejmowych musiało tą opinię zamówić, bo taka jest procedura, że jak poseł zleca opinię prawną przez Biuro Analiz Sejmowych, to Biuro Analiz Sejmowych tę opinię publikuje. W tej opinii skandalicznej, 14-stronicowej, mówi się o jakiejś odpowiedzialności karnej wszystkich polityków, którzy będą brać udział w organizacji wyborów konstytucyjnych. No przecież to po prostu stoi na głowie i tylko pokazuje, czas przełomu właśnie w tym momencie następuje, ale wychodzimy z tego i wyjdziemy z tego silną ręką, bo te wybory się odbędą zgodnie z konstytucją, a państwa wszystkich zachęcam do tego, ażeby skorzystać z tego prawa wyborczego, zwłaszcza, że będzie dużo łatwiej, bo będzie można po prostu w domu bezpiecznie oddać swój głos, a któryś z domowników może zanieść te koperty zaklejone do skrzynki nadawczej, która będzie w miejscach, gdzie wcześniej były lokale wyborcze.
Dziękuję, profesor Czarnek. Pan profesor Mieczysław Ryba. Panie profesorze, a no kwestia jeszcze kampanii, bo może to byśmy podnieśli. Może ona jest utrudniona. No, nikt nie planował koronawirusa i takiej sytuacji, takiej kwarantanny państwa, bo to nie tylko kwarantanna w Polsce, ale w świecie, w krajach Europy. I może tutaj opozycja stąd taka jest zaniepokojona. I stąd takie uderzenie jakby wszyscy przeciwko prezydentowi Dudzie, który naturalnie podejmuje te działania, które powinien on w takim też czasie trudnym dla Polaków normalnie podejmować, a wszyscy może uważają, że to jest dla niego najlepsza kampania, że się foruje dalej na prezydenta, aczkolwiek nim jest. Jak pan to ocenia, te wypowiedzi, czy Donalda Tuska, prawda, czy różnych opozycjonistów, czy tych, którzy są kandydatami? Dziś ta, można powiedzieć, paleta polityczna w Polsce jest no, bardzo zróżnicowana i te głosy też, no tak, nieraz to nie kwestia jakiejś naiwności, ale jakiejś takiej przesady i takiej bardzo krańcowego spojrzenia na tę rzeczywistość, która ma miejsce w Polsce. Jaki pana komentarz, pana ocena tej sytuacji?
Oczywiście ta kampania w klasycznym tego słowa znaczeniu jest utrudniona, bo nie ma spotkań bezpośrednich, nie ma możliwości takich zwoływania wieców i tak dalej. To prawda, natomiast kto powiedział, że taka ma być tylko kampania, gdzie to jest określone, że powiedzmy, jeśli będzie tyle billboardów i tyle plakatów i tyle spotkań, to jest coś ważne, a jeśli mniej, to jest nieważne. Zwróćmy uwagę, że w Stanach Zjednoczonych również kampania się toczy. Tam jest jak gdyby złożona, bo najpierw są prawybory, a później będą wybory prezydenckie późną jesienią. I co, czy ktoś tam podnosi taką oto sprawę, że no, koronawirus w Stanach Zjednoczonych, który no, jest bardzo rozsiany i są różne problemy i z tego powodu Donald Trump ma przewagę, bo inni no, nie mogą się spotykać z wyborcami w sposób klasyczny, a on jest prezydentem, więc prowadzi pewne działania konieczne zresztą z uwagi na to, co niesie epidemia. Czy ktoś tam podważa, że wybory mają się nie odbyć na jesień, tylko za 2 lata, albo za 5, albo za ileś? Czy w ogóle komuś do głowy to przychodzi? Do opozycji tamtejszej, tak mocno, czyli tej wśród demokratów, tak mocno u nas preferowanych czy wskazywanych jako no, naprawdę no, takich powiedzmy demokratycznych i godnych zaufania, to tamci, właśnie tamtejsza opozycja wzywa do tego, żeby mogły być wybory korespondencyjne wszędzie, nie tylko w niektórych stanach, ale wszędzie. I tu bardziej z tego, co słyszymy, to Republikanie, to Trump się opiera. No więc zwróćmy uwagę, jak tutaj jest skomplikowana i pokrętna logika. Proszę zwrócić uwagę, że w tym wszystkim logiki nie ma, w jaki sposób zachowuje się Donald Tusk. Donald Tusk wygłosił wczoraj to swoje orędzie, mówi, że nie pójdzie na wybory, więc i wzywa, żeby nie głosować. Czyli w istocie w kontekście mówi, bo PiS robi te wybory. A PiS robi te wybory, no a co może PiS zrobić, żeby tych wyborów nie było? No trzeba by było wprowadzić stan wyjątkowy, czy stan klęski żywiołowej. Za który to stan, za wprowadzenie takiego właśnie stanu, ten sam Donald Tusk skrytykował Viktora Orbana, chcąc go niemalże wykluczyć z Europejskiej Partii Ludowej. Przypomnijmy, Tusk jest w tej chwili z namaszczenia, najprawdopodobniej Angeli Merkel, szefem tejże Europejskiej Partii Ludowej. I chce Orbana spostponować za to, że wprowadził stan wyjątkowy. I żąda wprowadzenia stanu wyjątkowego analogicznego w Polsce. Gdzie tu jest logika? Logika jest tylko wtedy, jeśli wejdziemy w kontekst wypowiedzi Romana Giertycha, przyjaciela dzisiaj politycznego Donalda Tuska, który powiedział, że wybory wtedy będą ważne, nawet te korespondencyjne, jakiekolwiek, kiedy wygra ktoś z opozycji. A jeśli wygra Andrzej Duda, to są nieważne. I to jest cała jak gdyby intencja gdzieś tam odkryta w ogromnej mierze. Tylko proszę zwrócić uwagę, że my tu już nawet nie mówimy, kogo wyborcy wybiorą. My mówimy po prostu, żeby się te wybory odbyły, żeby zachować ciągłość państwa, bo ciągłość niepodległego państwa to jest ogromna wartość. I pan profesor Czarnek zresztą wskazywał, jak to jest doniosłe, zwłaszcza w dobie epidemii, w dobie kryzysu gospodarczego. Przecież i PiS minie, i prezydent Duda minie. To wszystko się w czasie dzieje, mają wszyscy do wypełnienia pewne zadanie, a państwo powinno trwać. I ci, którzy będą dalej rządzić, powinni odziedziczyć państwo silne, a nie takie, no, przypominamy ten XVIII wiek. Dlaczego my przypominamy ten XVIII wiek? No jest Konstytucja 3 maja. Targowiczanie oskarżali tych, którzy uchwalili konstytucję, że działali niedemokratycznie. Rzeczywiście tam był taki mini, można powiedzieć, zamach stanu. Ale po co była konstytucja uchwalona? Żeby usprawnić państwo i uniezależnić, a żeby ono było w końcu suwerenne, bo tę suwerenność na początku XVIII wieku żeśmy w dużej mierze zatracili. I gdzie ci demokraci się zwołali? Gdzie oni zorganizowani? Mówi się Konfederacja Targowicka. Targowicka Konfederacja formalnie tylko tam była ogłoszona, a realnie była zawiązana w Moskwie czy w Petersburgu przez Rosję. Czy z ich jak gdyby inspiracji, a ponieważ formalnie to by był skandal, więc ogłoszono to w Targowicy. I tak się to gdzieś dzieje w naszej historii, że tego typu postawy też się pojawiają, tylko w moim przekonaniu one powinny być przez społeczeństwo, przez nas ocenione negatywne i odrzucone, ponieważ państwo jest nam potrzebne dla normalnego rozwoju życia narodowego.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu z nami. Telefony, przypomnę, wyświetlą się też również na naszych ekranach. Zapraszamy 56 657 0011. Drugi telefon 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś sytuacja polityczna w Polsce. Nasi goście, pan profesor Przemysław Czarnek i pan profesor Mieczysław Ryba. Próbujemy odebrać może pierwszy telefon. Halo?
Dziękuję.
Jesteśmy na antenie. Prosimy bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jadwiga mówisz, nie wiem, czy słucham.
Prosimy.
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Jadwigo, szczęść pani wyciszy Boże swój telewizor, jeżeli pani go gdzieś tam no, słucha na pilocie. No. Chociażby ściszyć i mówić prosimy do nas.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Niemiec.
Jesteśmy pani Jadwigo. O, dziękuję.
No i właśnie ta sytuacja polityczna w Polsce. Normalnie jak słucham, to naprawdę, Panie Boże, niedobrze się robi. Nie daj Boże, żeby weszła na prezydenta Kidwa Błońska. Tusk w ogóle, naprawdę, kto go wybrał? Był naszym prezydentem. Co zrobił? Nic. Coraz gorzej. W Polsce się ostatnio naprawdę super robiło. Akurat no, chcę zjeżdżać teraz do Polski, jak ta koronawirus ustanie trochę. I w Polsce było już naprawdę super. To w ogóle wszyscy się wtrącają, jakby zazdrościli w Polsce. Ten Budka, nie wiem, kto go wybrał. Tak samo, no patrzeć na nich, w ogóle na te PO, na tą Małgorzatę Kiwę Jabłońską, niedobrze się robi. W ogóle TVN kłamie. Telewizja, TVN kłamie. Normalnie to się... Zróbcie na litość Boga te wybory i niech przejdzie ten Duda, co tą Polskę podniesie. Przykładowo Tusk z 500+ się śmiał. To było obrzydliwe. Boże kochany, obrzydliwe. Ta Kiwa i Błońska, to gdzie ona chce wejść? Nawet wyględu nie ma na prezydenta. No toś ludzie, kochany, róbcie te wybory i nie patrzcie na nich. Niech przejdzie naprawdę ten Andrzej Duda, bo to...
Pani Jadwigo, tak, wejdę w zdanie. Myślę, że nie wygląd o to chodzi, czy błękitne oczy, czy jakieś. Bardzo dziękuję, ale może też i panowie tu przy tej okazji jakiś... Co media, bo pani wspomniała, że może tak, a nie inaczej przedstawiana jest Polska, czy w oczach świata, czy tak, ani inna narracja prowadzona, też pewne karty rozkładają politycy, też mamy różnych kandydatów, też ich różnie może oceniamy i pytamy się, kto się tak naprawdę nadaje na to, by nas i reprezentować, ale nie od strony takiej wizerunkowej, ale też i pewnej myśli, pewnego zaplecza politycznego, bo myślę, że to też potrzebne jest i Polsce, i Polsce, która jest w Europie, w świecie, bo nie tylko jak cię widzą, tak cię piszą, ale to, co sobą reprezentujemy, to, jaką mamy klasę polityczną, to też ma znaczenie na naszą chociażby politykę międzynarodową czy światową.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że pani Jadwiga ma rację, że ostatnie 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy i te ponad 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, dzięki państwa głosom, bo to są rządy suwerena, suweren naród polski odsunął od władzy tę koalicję liberalną PSL-u i Platformy Obywatelskiej, która rzeczywiście prowadziła do destrukcji państwa w wielu obszarach. Pieniędzy na nic nie było. I dzisiaj zobaczcie państwo, skonstruowany został budżet jeszcze przed tą pandemią koronawirusa z dochodami w budżecie państwa 150 miliardów złotych większymi niż w 2015 roku. Budżet, który był zrównoważony, a więc wydatki i dochody były na równi, na poziomie 435 miliardów złotych. To w ogóle w historii Polski nie miało miejsca, a przy tym wszystkim zobaczcie państwo wydatki infrastrukturalne na chociażby drogi lokalne, gminne i powiatowe, wielokrotnie większe niż za poprzedników. Wydatki społeczne, rodzinne, 500+, 13 emerytura, to są miliardy, dziesiątki miliardów złotych rocznie i nic się nie zawaliło. Dlatego ma pani rację, rzeczywiście robiło się coraz lepiej i robi się coraz lepiej. No ale jeszcze raz powtarzam, właśnie to jest, można powiedzieć, jakimś czynnikiem, który mobilizuje do tego stopnia całą opozycję, żeby uderzyć w ustrój konstytucyjny państwa, zdestabilizować za wszelką cenę, no bo mówią tak, jak się wybierze prezydenta Dudę na kolejne 5 lat i przez następne 3 lata będą stabilne, normalne rządy, które będą dbały o Polskę i Polaków, to jest nie pomyśli jakichś czynników zewnętrznych, które nie widzą dobrze Polski rozwijającej się, Polski silnej, Polski wiernej Chrystusowi, Polski, która rzeczywiście idzie we właściwym kierunku. I stąd to ogromne zamieszanie, które się dzisiaj dzieje. Raz jeszcze powtarzam, przejdziemy i to, choć czasy są rzeczywiście bardzo, bardzo przełomowe. Jeszcze raz to powtarzam. A panią Jadwigę zapraszamy serdecznie do Polski natychmiast po tym, jak będzie można przyjechać i ten koronawirus ustanie. On ustanie, ta droga obrana, choć bardzo dotkliwa w wielu momentach, jest bardzo dobra i przynosi bardzo pozytywny efekt.
Dziękuję bardzo. Telewizja Trwam, proszę bardzo.
Halo?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Z tej strony kłania się Celina. Celina, ja dzwonię z Zurychu, ojcze Grzegorzu.
Prosimy pani Celino, jesteśmy kłania na antenie, się, słyszymy panią.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam moich szanownych profesorów. Ojcze i panowie, profesorowie, nie ma innej opcji. Naszym prezydentem będzie Andrzej Duda. Nie ma. Ja od 6 sierpnia 2015 roku, jak dostałam kartkę z Nowego Dziennika, to się modlę za pana prezydenta i za Polskę i nie ma innej opcji. My nie jesteśmy już zameldowani na ten. My wszyscy Szwajcarii się modlimy za to i będziemy razem. My sobie nie wyobrażamy innego prezydenta jako Polonia. Ja w Szwajcarii już głosuję 40 lat. Korespondencyjnie. I nic się nie stało. To tylko jest burda, to jest tylko naprawdę znieważenie naszej ojczyzny przez opozycję. My się wstydzimy tej opozycji tutaj w Szwajcarii, bo to jest naprawdę niemożliwe. Ojcze i panowie, pozdrawiam wszystkich, modlę się i będziemy mieli prezydenta, czy 10, czy 17 na pewno, bo nasza modlitwa jest mocniejsza jak jazgo całej opozycji.
Dziękuję bardzo, pani Celino.
Panu prezydentowi wszystkiego dobrego, dużo sił i wszystkim politykom PiSu. To moja prawica. Ojcze, Pozdrawiam ojca Tadeusza Rydzika.
Dziękujemy.
To jest moje balsam na serce, które mnie wzmacnia. Dziękuję, pozdrawiam, całuję wszystkich mocno z całej Polski. Życzę pomyślności przy wyborach, a my wszyscy jesteśmy już zorganizowani. Pozdrawiam mocno.
Dziękuję bardzo. Tutaj też ten przyczynek, wybory poza granicami ojczyzny, no w Polsce korespondencyjnie, jak będzie za granicą, tam też nie każdy może musi ułatwiać. Też było, czy jest zaplanowanych ileś miejsc w normalnych wyborach, w których Polacy w Europie, w świecie głosują.
Nie wiem, czy pan profesor teraz na ten temat, czy ja mam jedno
zdanie. Ja myślę, że w sferze proceduralnej, jak zagranica ma głosować, to pan profesor Czarnek, a ja później dopowiem jeszcze w kwestii wagi tej głosowej.
Dobrze. To panie profesorze.
Naszych rodaków za granicą, którzy nas dzisiaj obserwują, całej rodziny Radia Maryja za granicą, rozsianej po wszystkich krajach, zgłaszajcie się do polskich konsulów i zgłaszajcie chęć głosowania korespondencyjnego. Nie jest to proste. Nikt nie mówi, że jest prosto. Przecież gdyby ustawa, która była uchwalona 6 kwietnia, była następnego dnia przyjęta, przecież mamy sytuację absolutnie nieoczekiwaną, sytuację pandemii koronawirusa. Ekstraordynaryjne trzeba podejmować działania. Gdyby nie była przetrzymywana w Senacie, nie byłoby żadnych problemów. Natomiast to, że Senat przetrzymuje tę ustawę i mówi, że będzie trzymał ją do końca.
No Senat się powołuje zawsze, że ma te 30 dni, panie profesorze. Pan jest...
Tylko, że każdy ma jakiś czas, a niektóre czasy powodują, że musimy przyspieszyć działania, a Senat opóźnia te działania maksymalnie, jak tylko może to zrobić. To również...
Pan marszałek Grodzki powiedział tak na samym początku, że tak będzie. Że tak będzie, więc no, czy możecie się czegoś innego spodziewać? Zawsze będzie te 30 dni dobrze wykorzystane.
Tak jest. Akurat tu jest bardzo źle wykorzystane. Tu jest rozmowa o niczym, zamiast podejmować natychmiast decyzję po to, żeby ułatwić również głosowanie naszym rodakom za granicą, to trzyma się ustawę do końca, do 6 maja. My tę ustawę będziemy głosować 7 maja. Państwo już zgłaszajcie się do konsulów za granicą. Ta ustawa przewiduje termin na zgłoszenie się do konsula, ale również przewiduje możliwość przesunięcia w ramach tych widełek między 100 a 75 dniem przed upływem kadencji urzędującego prezydenta, przesunięcia tych wyborów, być może o tydzień, być może o kilkanaście dni, bo wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z ludźmi skrajnie nieodpowiedzialnymi, ludźmi, którzy działają przeciwko Polsce i dlatego wprowadziliśmy taki przepis w kodeksie wyborczym, który zgodnie z konstytucją będzie pozwalał ewentualnie, jeśli będzie taka konieczność, pani marszałek, na przesunięcie tego terminu, jeśli te wybory nie będą jeszcze przygotowane na tyle, na ile się da. No, a widzimy obstrukcję samorządów, o której już mówiłem, i brak chęci współpracy, podważanie dzisiaj przepisów prawa, które obowiązują. Artykuł 99 ustawy, którą pan prezydent podpisał 16 kwietnia. Artykuł 11 ustawy z 2 marca, przyjętej zresztą jednomyślnie przez cały Sejm. I nawet tego nie chcą respektować, tego samego, nad czym sami głosowali. I mówią, że nie ma podstaw prawnych. No, podstawy prawne są ewidentne. Wojewodowie przysłali stanowisko jednoznaczne przedwczoraj wszystkim samorządowcom, że niewykonanie tych obowiązków związanych z przeprowadzeniem wyborów, tak bardzo ważnych z ustrojowego punktu widzenia, jest przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków przez samorządy. I to jeszcze w tak absolutnie newralgicznym momencie. Tak czy inaczej, cała zagranica może głosować. Zgłaszajcie się państwo do konsulów. Konsulowie będą w tej sprawie pomagać. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nad tym czuwa. Też jest wyszedzane, też jest opluwane. Dzisiaj pan minister Wawrzyk był bombardowany w Senacie. Tak jakby to pan minister Wawrzyk był winny temu, że Senat jest opieszały i nie chce pomóc w organizacji wyborów w trudnym okresie pandemii koronawirusa. Tak czy inaczej zgadzam się z panią, naszą słuchaczką ze Szwajcarii. Do przodu, idziemy do przodu, bo tego wymaga dobro Polski, dobro naszego narodu.
Dziękuję. Pan profesor Ryba.
Proszę zwrócić uwagę, że my mamy tutaj jeszcze do czynienia z pewnym zagrożeniem, że kiedy te wybory się zakładują, załóżmy, dokonają akt wyborczy, że część opozycji może po prostu nie uznawać tego werdyktu. I to jest rzeczywistość, już teraz mówię, niezwykle groźna. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Był ten wspomniany przeze mnie 1939 rok. Prezydent Mościcki mianował najpierw Beniamina Długoszowskiego, ale później Edwarda Raczyńskiego. I nagle opozycja, bo przecież ta opozycja antysanacyjna była mocna, a na przykład premier Sikorski do tej opozycji należał, nie uznaje tego prezydenta. No bo okoliczności są specyficzne, bo nie dopełniono czegoś. I co byśmy mieli w takim kryzysie wówczas, z czym mielibyśmy do czynienia? Z rozstrojem państwa polskiego w sytuacji, kiedy różne potęgi walczą przeciwko nam. A nawet ci, którzy chcieliby nas popierać, to nie mieliby z kim zawrzeć sojuszu. I teraz, jeśli weźmiemy ten wcześniejszy również głos, wcześniejsze pytanie pani Jadwigi. Dlaczego Polska jest ważna i dlaczego ta zagranica w tej chwili tak próbuje raz za razem wtrącać się wewnętrzne sprawy? Mimo tego, że wybory były w Bawarii i zmieniono procedurę i we Francji były, prawda, i nikt tam nie ingerował. Otóż Polska nie jest krajem jeszcze silnym i wydobywa się ciągle z tych oparów komunizmu i z tej zależności bycia jak gdyby drugorzędnym wasalem w tę czy w ową stronę. I położenie nasze, zwłaszcza teraz, kiedy dochodzi do globalnej konfrontacji, szczególnie wielkich potęg takich jak Stany Zjednoczone i Chiny, okazuje się, że nasze położenie geopolityczne staje się newralgiczne. Otóż mało kto wie, ale znawcy geopolityki wskazują Polskę jako miejsce newralgiczne na trasie jedwabnego szlaku i centralny port komunikacyjny i wszystko to, co za tym idzie, może stanowić w tych wszystkich wymianach handlowych niezwykle istotny punkt. I ten niezwykle istotny punkt, jaki są ziemie polskie, może powodować, że to my z tego będziemy korzystać, nasz naród będzie się bogacił, będzie mógł żyć godnie, albo ktoś zewnętrzny, jeśli opanuje tę polską przestrzeń polityczną poprzez różnorakie manipulacje. I ci nasi partnerzy zachodni chcieliby nas utrzymać na poziomie takim drugorzędnego rozwoju i w takim nieco wasalnym odniesieniu. I dlatego ingerują. No przecież gdyby ingerowali ze względu na demokrację, to zwróćmy uwagę, jak reagowali Hiszpanie na separatyzm kataloński. Pozamykali polityków do więzień, którzy nie chcieli respektować porządku konstytucyjnego. Mało tego, wyrok TSUE nie zaakceptowali dotyczący wyboru europosła katalońskiego i nikt w Europie nie kiwnie palcem, ponieważ Hiszpanię się traktuje jako podmiot, jako kraj suwerenny. My do tego musimy dopiero doprowadzić. Musimy sobie to wywalczyć. Musimy w tym wszystkim być stanowczy. I problem oczywiście zewnętrzny jest zawsze, bo mało jest przyjaciół. Zwykle trzeba sobie tę przestrzeń wyrąbać, wywalczyć, zapracować na nią. Ale jeśli tego nie widzą nasi politycy, no to jest bardzo smutne. A jeśli widzą, a działają wbrew temu interesowi Polski, czyli po prostu stabilności państwa w dobie kryzysu, to jest to sytuacja po prostu moralnie naganna.
Dziękuję.
To oni de facto, jeśli można jedno zdanie jeszcze, to oni de facto tak, w takiej sytuacji dokonują zamachu. Ale jeszcze do tej opozycji. No, szanowni państwo, jeśli wybierzemy pana prezydenta Andrzeja Dudę większością głosów ponad 50%, a tak będzie, jak pan prezydent ma być wybrany, to musi być ponad 50% głosów, to cóż z tego, że opozycja nie będzie uznawała ewentualnie prezydenta. Jesteśmy przyzwyczajeni, opozycja nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał działa i to bardzo dobrze. Opozycja nie uznaje Izby Dyscyplinarnej czy Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, a te izby działają i to działają bardzo dobrze. Najważniejsze jest uznanie przez większość naszego społeczeństwa, przez większość naszego narodu, a opozycja wtedy będzie musiała ustąpić. Nie ma innego wyjścia. W nas jest siła, w społeczeństwie.
Dziękujemy. Telewizja Trwam, proszę bardzo, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i panów profesorów.
Witamy pana, prosimy.
Szczególnie pozdrawiam pana Mirosława Rybę, bo to mój znajomy profesor. Na wykładach byłem z historii w Białymstoku. Poziłem takim zielonym Mercedesem.
Z Instytutem Edukacji Narodowej.
Tak, tak. Ja wtedy byłem dyrektorem takiej firmy regionu. Firmy, która sięgała od Kopenhagi po Moskwę. Ale nie będę wymieniał nazwy, bo po co robić reklamę. Tylko chciałem powiedzieć, że to właśnie po samorządach, to znaczy pan wiem, że był też w Sejmiku Lubelskim i miałem to jakby praktykę w pierwszym samorządzie, kiedy byłem tym właśnie 94 delegatem. Najpierw byłem gminnym radnym, później tym wojewódzkim i wtedy się kształtowały te właśnie jakby szczeble samorządności I chcę zahaczyć o to, o czym pan mówił, trochę zahaczając o tą zagranicę, o kto uchwyci właśnie te jakby, może po jagiellońskiej jeszcze nawet, te samorządy, kiedy się formowały gdzieś, no, w tym, jakby tu powiedzieć, chodzi o ten wolowski tryb osadniczy, czyli wojda, krajnik tam i ten, no, i kniaź, czyli to, co stworzyło zaporę przed islamem. Chodziło o to, żeby zachować tą właśnie cywilizację zachodnią, czy łacińską. Teraz to słowo jakoś niemodne jest w Ameryce, przepraszam, w Unii Europejskiej. Ale chcę nawiązać do tego właśnie, o czym mówił pan Mieczysław Ryba, pan profesor. Chodzi o 90 rok i wtedy dwóch takich panów, wtedy mówiło się profesorów, się okazało, że jeden z nich jest magistrem. Pan twórca ustawy samorządowej z 8 marca, na Dzień Kobiet, ona była stworzona, 27 maja już były wybory samorządowe, 90 rok. I teraz, tam był profesor Rogulski Stępień, tak? Stępień się okazał magistrem, no ale byli twórcami tej ustawy, oni tam smażyli ją. I ja byłem tutaj w Białymstoku takim trochę w tej grupie legislacyjnej, kiedy profesor marszałek, to jest Białegostoku, późniejszy minister edukacji też, był takim, można powiedzieć, konsultantem ustawy samorządowej. I wtedy przyjechałem, znaczy ja już byłem wtedy radnym wojewódzkim i przyjmowałem tutaj pana Teda Kątka, to był w administracji Reagana urzędnik, i przyjechał z Moniką Rogulską, czyli z córką profesora. I co się okazuje, że nasi ci właśnie doradcy, tak jak pan mówił tam o tym, o tej linii prezydenckiej, gdzie Kaczorowski skończył w Smoleńsku, no tam były dwie linie, prawda, bo tam od Bergu to były ta grupa trzech, ale nawet nie wgłębiając się w te niuanse tej prezydentury, to jest wpływ Polaków właśnie na to, żebyśmy dobrze też, z ich podpowiedzią, dobrze wybierali. Wtedy właśnie Monika Rogulska wpłynęła na twórcę tej ustawy samorządowej, na swojego ojca, bo on chciał podporządkować ustawę samorządową pod rząd. Ona powiedziała, nie, to ma być podporządkowane pod konstytucję w tym schemacie. No i właśnie o tym się dowiedziałem od Teda Kątka, który był urzędnikiem u Reagana. A później, no teraz to wiemy, że do ucha prezydenta Trumpa ma dostęp Marek Czachorowski, z którym się poznałem w Białymstoku na Pirsie. I też wspaniale doradzę, bo z tego, co z tego przemówienia, które miał w Warszawie Trump, to wynika, że to właśnie jakby dowiedział się o pewnych sprawach, które... No ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej chwili tam no, znam akurat wielu samorządowców, no...
Panie Józefie, jeszcze jakiś konkret, taka konkluzja, tak, bym prosił.
Chodzi dziękuję. O to, że dlaczego samorządowcy w tej chwili typu tam Dulkiewicz czy Karnowski z Sopotu występują, że oni nie podadzą tego, co właściwie mają
w obowiązku, tak?
Zadań zleconych. Tak, mhm. Zadań zlecone to nie jest samorządowa jakaś opcja, gdzie mają do waszej dyspozycji albo udzielę, albo nie udzielę tych adresów, które potrzebne są do wyborów, żeby identyfikować wyborcę. No jest to właśnie, gdyby nie ta Monika Rogulska, to by nic nie mieli do powiedzenia, bo to było pod rządem i właściwie powinni dziękować, że taki właśnie mamy układ strukturalny w państwie, a nie inny. No to dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Dziękuję panu. Który z panów? Chyba pan profesor Ryba, bo tak wywoływany był przez pana Józefa. Proszę bardzo, panie profesorze.
Jak woli takiego opisu historycznego, myślę, że pan profesor Czarnek uzupełni. Ten rok 90 i ustawy samorządowe, wiemy, że to jest ważna kwestia, jeśli mówimy o upodmiotowieniu społeczeństwa. Natomiast zachowania niektórych samorządowców, one mają i wytłumaczenie ich jest w tym, co ja opisywałem historycznie w 1989 roku. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego wówczas pewna część polskiej sceny, tej posolidarnościowej, nie zaprotestowała przeciwko zmianie ordynacji wyborczej w trakcie głosowania. Mówiłem tutaj o liście krajowej, która została przez naród odrzucona w głosowaniu. Nie było zmiana ordynacji przed wyborami, tylko w trakcie ich trwania. Dlatego, ponieważ mogło się zachwiać coś, co zwiemy układem okrągłego stołu, czyli dogadania się części tej lewicowej części Solidarności, tej pokorowskiej, z postkomunistami, czy jeszcze wówczas z komunistami. I dla ratowania tego układu poświęcono kwestię praworządności w tym zakresie. No bo mówię, w trakcie głosowania zmieniono prawo. I zwróćmy uwagę, jak trwały się to okazał układ. Do tego stopnia, że dzisiaj, kiedy byśmy się przyjrzeli polskiej scenie politycznej, tej opozycyjnej poza Konfederacją, to dokładnie ten układ pookrągłostołowy trwa i zdefiniował się nawet jako opozycja totalna i w tym względzie przeniósł w ogromnej mierze to, co zwiemy sporami warszawskimi, na grunt lokalny. I stąd to głównie te samorządy. No, przypadek, że akurat samorządy, gdzie rządzi właśnie ta opozycja, to one nie chcą tych list wyborców przekazywać, a nie inne. No wiadomo dlaczego, prawda? To się zdefiniowało jako pewien bardzo taki ciasny układ. I to jest oczywiście niebezpieczne, ale to też ilustruje, z czym toczą, czy o co toczą się zmagania i z jakim układem toczą się zmagania. Czy w kwestii reformy sądownictwa, czy w kwestii, powiedzmy, innych reform, które się dokonują w przestrzeni życia państwowego, czy wreszcie w procesie wyborczym. To nie wola wyborców, ale w dużej mierze właśnie wola tych różnych ludzi w układzie tkwiącym, tak mocno i gruntownie stanowiącym o tak zwanej III Rzeczpospolitej, to właśnie ten układ cały czas próbuje nieustannie pewne ruchy wykonywać. Ja wspomniałem Majdan, ja wspomniałem okupację Sejmu, ja wspomniałem nieuznawanie, i pan profesor Czarnek też o tym mówił, izb sądów, chociażby Sądu Najwyższego, i wreszcie nieuznawanie wyborów jako takich. To jest pewien rodzaj stanowiska, które mówi, jeśli ustami Romana Giertycha, jeśli nasz wygra, załóżmy z opisanego przeze mnie układu, to wybory są ważne. Ale jeśli nie nasz, to niech tu przyjdzie na przykład Komisja Europejska i niech ona nam uporządkuje rzeczywistość w naszym kraju.
Dziękuję. Pan profesor Czarnek.
Pytanie, który to jest jeszcze nasz, jak już pan profesor wspomniał, pana mecenasa Giertycha, mając na względzie również bardzo dobrą znajomość prominentnych działaczy Konfederacji z panem Giertychem, to widzimy, jaki tu jest zwornik pomiędzy Konfederacją a Platformą Obywatelską. Giertych, który wspomaga i to bardzo mocno i tych kodowców i całą tą totalną opozycję, jednocześnie sympatyzuje z prominentnymi członkami Konfederacji. Więc ten zwornik widzimy i widzimy, jak się domyka ten cały układ opozycyjny. Natomiast jeśli chodzi o samorządy, tylko jedno zdanie. Otóż ma pan rację absolutną, nasz słuchacz i widz z Białegostoku, sympatyk pana profesora Mieczysława Ryby, czemu się nie dziwię. Ja też jestem tym sympatykiem. Natomiast o co chodzi w tym? Problem jest jeszcze bardziej fundamentalny. Otóż samorządy są częścią władzy państwowej. Próbuje się robić taką sztuczną dywersyfikację. Otóż państwo i samorząd. Nie. Samorząd to jest część władzy państwowej. To nie jest prywatny folwark. To jest władza publiczna, państwowa, samorządowa.
I teraz tak, trochę kiedyś myślano o tych landach, prawda, że każdy prezydent ma swoje, prawda?
Samorządowcy typu pani Dulkiewicz, pan Żuk w Lublinie, czy pan Trzaskowski w Warszawie czują się jako odrębni od władzy państwowej, to przekraczają swoje uprawnienia, nie dopełniają swoich obowiązków, co dzisiaj już widzimy, i muszą się tutaj spodziewać konsekwencji prawnych. Nie ma wątpliwości. Tworzy się, jak państwo czujecie, taki podział na władzę państwową i samorządową. Nie. Samorząd jest częścią władzy państwowej, suwerennego państwa polskiego i jako taki wykonuje ustawy obowiązujące w Polsce. A jeśli chodzi o te spisy wyborcze, ma pan również rację, spis wyborców gminy wykonują jako zadanie zlecone przez państwo i państwo płaci gminom za wykonanie spisów wyborców. To nie jest ich własność i mają święty obowiązek przekazywać te spisy wyborców na potrzeby przeprowadzania wyborów. Dziś te wybory, zgodnie z ustawą, która jest w Senacie, mają być przeprowadzone korespondencyjnie, a zgodnie z ustawami przygotowującymi te wybory i już obowiązującymi, operatorem wyznaczonym polską firmą sprawnie i znakomicie działającą Pocztą Polską, przez Pocztę Polską będą przeprowadzone, więc to jest obowiązek samorządów jako części władzy państwowej. To nie jest prywatny folwark.
Czyli tu jeszcze należy zgodnie współdziałać. Tak, tak.
Zobaczcie państwo, jakie były przecież koncepcje całkiem niedawno podawane przez Platformę Obywatelską i sympatyzującą z nimi również inne partie koalicyjne. Nie zapominajmy o PSL-u, który zawsze był z Platformą Obywatelską przez całe lata i wykonywał potulnie Kosiniak-Kamysz rozkazy przez Tuska. Co za różnica, czy Kidawa-Błońska, czy Kosiniak-Kamysz. Jedna to rzecznik prasowy Tuska, a drugi to minister pracy w rządzie Tuska, który wykonywał rozkazy chociażby wprowadzania 67 roku życia jako wieku emerytalnego również na wsi. Otóż oni forsowali koncepcję, żeby samorządy uzyskały władzę wręcz autonomiczną. Wyobrażacie sobie państwo, jakby dzisiaj państwo działało w dobie koronawirusa i kryzysu gospodarczego, gdyby samorządy były niemalże oderwane od państwa i byłyby takie autonomie w Warszawie, w Lublinie, w Gdańsku czy w Poznaniu? Przecież w ogóle byśmy leżeli na łopatkach, a liczba zgonów byłaby porównywalna albo większa niż w Hiszpanii czy we Włoszech. Dzisiaj to widzimy czarno na białym.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Był z nami pan profesor Przemysław Czarnek i pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
I panowie, jeżeli można powiedzieć, do usłyszenia na antenie Radia Maryja w rozmowach niedokończonych. Dziękujemy. Drodzy państwo, dziękuję naszym gościom. Dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. To były rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.